I pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Przeczytam Słowo Boże, przy którym ostatnio dłużej się zatrzymałem. To jest słowo pochodzące z listu do Filipian, pierwszy rozdział, wersety od 3 do 6. Filipian 1, 3 do 6. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc. Za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Dobry Boże, dziękuję ci za to, że rozpocząłeś w nas coś dobrego. Dzisiaj to dobro chcemy kontynuować, ale żeby to było możliwe, potrzebujemy Twojego działania. Działania Twojego ducha, Twojej mądrości, zdolności słyszenia Twojego głosu. Dlatego proszę Cię, żebyś teraz był pośród nas i to wszystko nam zapewnił i nas zaopatrzył. W imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego. Amen. Jakieś półtora tygodnia temu musiałem wyrobić sobie paszport. Stary się skończył dawno temu, długo nie potrzebowałem, ale wreszcie przyszedł ten moment, że musiałem wyrobić paszport. I w zasadzie złożenie wniosku, sam wniosek nie jest trudny do wypełnienia. Kilka podstawowych danych. Oczywiście teraz dodali zdjęcie linii papilarnych, ale to też nie jest problem. Problemem jest to, co było dla mnie zawsze problemem, mianowicie zdjęcie. Zawsze nie mam zdjęcia. Jak trzeba dowodu, nie mam zdjęcia. Jak trzeba jakąś legitymację, nie mam zdjęcia. Teraz było tak samo. Przeczytałem oczywiście wymogi. Zdjęcie nie może być starsze niż 6 miesięcy. Miałem takie nikczemne myśli, że może wezmę jednak starsze, że tam pani się nie zorientuje. Zresztą to jest tak, że my w głowach albo jak obserwujemy siebie w miarę codziennie w lustrze, to jakoś się nie zmieniamy, przynajmniej w swojej głowie. Ale potem jak biorę to zdjęcie sprzed 3-4 lat, to się okazuje, że jednak trochę się zmieniłem. Myślę, pani się zorientuje, że to jest zdjęcie z podstawówki, więc muszę wyrobić nowe. No nie ma siły. Ale okazało się, że jest fajny fotograf w Goleszowie. Pojechałem, a pan był do dyspozycji. Przyszedłem do niego, posadził mnie na krzesełku. Powiedział, że z paszportowym zdjęciem jest tak, że muszę siedzieć prosto, patrzeć prosto w obiektyw, że muszę mieć zamknięte usta, ale powiedział mi, ale proszę siedzieć i być takim pogodnym, proszę się uśmiechnąć. Ja myślę sobie, no bułka z masłem, przecież jestem człowiekiem pogodnym, uśmiechniętym, więc zrobiłem taki uśmiech, jaki to tylko było możliwe przy zamkniętych ustach. Byłem tak pogodny, jak tylko tak tamtego dnia się dało, a było to łatwe, bo to był dobry dzień i czekam, a pan fotograf mówi, no dalej, proszę się uśmiechnąć. Przecież coś jest nie tak. Przecież się uśmiecham. Przecież jestem pogodny. Czyżby tego nie było widać? Odebrałem zdjęcie, złożyłem wniosek i tak sobie w domu potem myślę, a może faktycznie nie widać? Może tylko z tym byciem radosnym, pogodnym i uśmiechniętym jest tak, jak z tym zdjęciem. Wydaje mi się, że tak jest. Taki mam obraz siebie w głowie. Ale w rzeczywistości, jak ktoś na mnie patrzy, to tego nie ma. A potem sobie myślę, no dobrze, to, że ludzie czegoś nie widzą, to jest jedna rzecz. Nie muszą wszystkiego widzieć. Ale jaka jest prawda? Czy w środku we mnie jest radość, czy jej nie ma? Bo może to jest tak, że pamiętam, że kiedyś tam byłem radosny, ale teraz jak biegnę przez życie, to porównałbym to do takiego obrazu, że jak byłem mały, to też biegałem, miałem taką ortalionową kurtkę i biegłem przez coś takiego, co się nazywa torki w Wiśle. Czyli ciernie. Tak? I te torki mnie tak troszkę tu skubnęły. Jak przebiegłem całe, to okazało się, że kurtka jest w strzępach. I może tak jest z radością, że myślę, że jest fajnie, że jestem radosny, ale ostatni czas to jest taki bieg przez torki, który mnie oszkubał z tej radości. List do Filipian jest jednym z bardziej radosnych listów. Co jest zaskakujące, bo Paweł prawdopodobnie pisał go z więzienia, albo z Rzymu, albo z Efezu. Nie były to łatwe warunki. Ten list jest jednym z najbardziej radosnych, chociaż Paweł ma na swoim koncie już właśnie bieg przez niejedne torki. jednym z takich elementów tego biegu mogło być na przykład to, że został ukamienowany. I wszyscy myśleli, że umarł. A jednak Paweł rozpoczyna ten list radością, mówi Filipianom, że z radością się o nich modli. Kończy ten list radością. Wreszcie w nim znajduje się takie chyba najbardziej popularne i znane zawołanie: radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. I fajnie by było, jakby tak można było komuś kazać, powiedzieć raduj się i ten ktoś by powiedział okej, nie ma sprawy. I teraz by się już zawsze radował. Ale to nie jest takie proste, to tak nie działa. Czy można więc zrobić coś, żeby trochę nad swoją radością popracować? Zwłaszcza w okresie Adwentu, a mówimy, że to jest wtedy ważne, ta czwarta świeczka, która się jeszcze nie pali, to tak jak ksiądz Marek mówił, jest znak tego, że zbliżamy się do czegoś, że Adwent będzie w pełni. To nie jest znak tego, że to jest ostatni dzwonek na mycie okien. Mamy się cieszyć, nie tylko w Adwencie zresztą, ale to ma być znak rozpoznawczy. Jak można nad radością popracować? Punktem wyjścia niech dla nas będzie to, co Biblia o radości mówi, a potem spróbujemy się przyjrzeć takim czterem praktycznym wskazówkom, co można zrobić, jeśli znajdziemy na to trochę siły i ochoty. Moja córka ma taką książeczkę, do której były dołączone takie cztery czy trzy różnokolorowe folie. Czerwony, zielony i niebieski. I teraz jak się ogląda tę książeczkę, to w zależności od tego, przez który filtr się spojrzy na daną stronę, widać odpowiednie rzeczy. Na jednej stronie przez niebieskie widać to, przez czerwone widać tamto, przez jeszcze inny kolor widać co innego. I gdybyśmy mieli do Biblii taki filtr, filtr radości i spojrzeli na przykład na Nowy Testament, to zobaczymy, że od radości się w ogóle zaczyna. Kiedy Jezus się rodzi, aniołowie pokazują się pasterzom i mówią: nie bójcie się, oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Urodziła się radość. Nie wiem, czy można zaryzykować takie stwierdzenie, że przed Jezusem to o radości mało kto miał pojęcie. Ale kiedy Jezus się urodził, urodziła się radość. Dalej możemy zobaczyć, że radość była celem zwiastowania i nauczania Jezusa. Jezus w Ewangelii Jana mówi: to wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Jezus przekazuje swoje nauki, żeby jego radość była w nas i ta radość była zupełna. Ciekawe jest słowo, które pojawia się tu w języku greckim na określenie tego pełna, zupełna. To jest greckie plerote, które oznacza użyć maksymalnej pojemności. I tak próbowałem sobie to znowu zobrazować i pomyślałem, ostatnio mówiłem o kawie, teraz też powiem o kawie. Wyobraźcie sobie, że przychodzą do was goście i robicie im kawę. Oni piją z mlekiem. I wszystko robicie tak jak trzeba, nalewacie wody, ale nalewacie jej tak dużo, że potem jak dolewacie mleka, to wszystko jest wypełnione po brzeg. I w porządku, niech goście znają naszą hojność. Ale jak to teraz zanieść do stołu? Każdy najmniejszy ruch powoduje, że ta kawa się wyleje. Można siorbnąć, ale lepiej, żeby się goście nie dowiedzieli. Gdybyśmy chcieli być w ten sposób przepełnieni radością, to znaczy, że każdy nasz najmniejszy ruch powodowałby, że trochę tej radości się z nas wylewa. O taką pełnię Jezusowi chodziło. Radość była też celem misji Jezusa i była związana mimo wszystko z jego odejściem z tego świata. Kiedy Jezus mówi swoim uczniom o tym, że będzie musiał odejść, oni tego nie rozumieją i nie jest to dla nich dobry moment i dobra wiadomość. Ale kiedy Jezus modli się i mówi o odejściu, to modli się tak do swojego Ojca. Ale teraz do ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość znowu w pełni. Dalej patrząc na list do Galacjan, radość jest składową owocu Ducha Świętego. Owocem Ducha zaś jest miłość, radość, pokój i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy ma znaczenie to, że radość jest na drugim miejscu, a jest zaraz po miłości. Wreszcie, jeśli byśmy dotarli z tym naszym filtrem radości do listu Jakuba, to zobaczymy, że Jakub tak de facto proponuje dość dziwne połączenie między radością a doświadczeniami, które nas spotykają. Bo to nie jest tylko tak, że negatywne wydarzenia mają wykluczać radość. On mówi: poczytujcie to sobie za najwyższą radość, gdy rozmaite próby przechodzicie. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, gdy rozmaite próby przychodzicie. Czemu najwyższą? Czemu to ma być szczyt naszej radości? Nie wiem. Jakub był specyficzny. Patrząc na ten Nowy Testament, na przekrój, widać, że w zasadzie tu chodzi o radość. Zaczyna się od urodzin radości. Radość jest treścią zwiastowania Jezusa, jest związana z Jego wniebowstąpieniem, jest związana z Duchem Świętym, z Jego działaniem, wreszcie jest związana z doświadczeniami w naszym życiu, również tymi negatywnymi. W liście do Filipian, jeśli już skoncentrujemy się na konkretnej księdze, Paweł modli się z radością o Filipian, często używa tego określenia radość. I to jest ciekawe, bo znowu w języku greckim radość to jest chara, bardzo blisko spokrewniona z charis, czyli z łaską. I apostoł Paweł, kiedy mówi o radości, to używa tego związku z łaską i mówi, że tak de facto radość to jest świadomość Bożej łaski. To jest taka Boża łaska, która w naszym życiu jest rozpoznana. Nie chodzi o to, czy ona w ogóle w naszym życiu jest, bo myślę, że kiedy się tak zastanowimy, to stwierdzimy, że całkiem wiele rzeczy to jest świadectwo Bożej łaski. Ale on mówi o tym, że radość pojawia się wtedy, kiedy w danym momencie sobie uświadamiamy, że jesteśmy tak de facto adresatami tej Bożej łaski, że ona nas wypełnia. Dlatego w liście do Filipian trzy razy w trybie rozkazującym nakazuje się cieszyć. Drugi rozdział, 18 werset, trzeci rozdział, 1 werset i wreszcie 4 rozdział, 4 werset, to jest to radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. To jest nie wezwanie do wymuszenia w sobie jakiejś postawy albo sztucznego uśmiechu. To jest wezwanie do tego, żeby rozpoznać Bożą łaskę w swoim życiu. Które elementy są dla was świadectwem Bożej łaski? Takie pytanie trzeba sobie postawić i spróbować na nie odpowiedzieć, żeby rozpocząć pracę nad radością. Cztery praktyczne wskazówki, co można zrobić. Oczywiście nie chcę tego potraktować jak taki amerykański podręcznik cztery kroki do prawdziwej chrześcijańskiej radości. Niekoniecznie to tak musi zadziałać, ale to są takie cztery rzeczy, które ja sobie wymyśliłem, które mogą mi pomóc i mam taką nadzieję, też się modlę o to, że w jakiś sposób wykorzystacie to. Pierwsza rzecz, o radość można prosić. No bo skoro radość jest efektem działania Ducha Świętego, a o Ducha Świętego można Pana Boga poprosić, to dlaczego nie poprosić, żeby Jego szczególnym owocem, Jego szczególnym wynikiem działania była właśnie radość? Ja sobie ostatnio uświadomiłem, że ja lubię Pana Boga prosić o konkretne rzeczy i gdzieś z tyłu głowy mam takie coś, że jak to spełni, to automatycznie będę się z tego cieszył. Ale tutaj można po prostu Pana Boga poprosić bezpośrednio. Panie Boże, daj mi radość. Nie musisz mi dawać rzeczy A, B, C, której efektem ubocznym będzie to, że się będę cieszył, ale możesz mi po prostu dać radość. I to jest znacznie lepsze, dlatego że to nie jest uzależnianie radości od tego, co się ma albo czego się nie ma. Można Pana Boga po prostu prosić. Dzisiaj też w modlitwie będę was zachęcał, będę się modlił o to, żeby Pan Bóg nam po prostu radość przez Ducha Świętego dał. Druga rzecz to jest przemyślenie, czy próba pozbycia się złodziei radości. Myślę, że jest wiele rzeczy, które z radości nas okrada. Ja zastanawiałem się, co u mnie jest takim kluczowym elementem i stwierdziłem, że to jest jakaś forma narzekania. To może nawet nie jest takie po prostu wylanie żalu, że wszystko jest bez sensu, jak w polskim hip-hopie. Czasami jak słucham tekstów, to mam wrażenie, że tam wszystko jest bez sensu, cokolwiek by się nie działo. Ale to jest nawet takie opiniowanie tego, co się dzieje. Nie wiem, czy rozpoznajecie w sobie taką tendencję, że my mamy, że macie może taką bardzo dużą ochotę, żeby wypowiedzieć swoje zdanie na temat tego wszystkiego, co jest wokół. Sąsiad zrobi to, oczywiście nie chce się wypowiadać, ale uważam, że powinien zrobić inaczej. Ja mam coś takiego, muszę z tym walczyć, bo to mnie z radości strasznie okrada. zauważyłem, że na przykład dzień wygląda bardzo dobrze, jestem pełen energii, do takiego momentu, w którym nie zacznę opisywać rzeczywistości, w której jestem. Nie zacznę jej opiniować, nie zacznę troszkę narzekać. Potem to już mam po robocie. To już się nie idzie do niczego zebrać. To już życie jest generalnie wyszarzone. I pół biedy, jak to się jeszcze stanie o 16. A wyobraźcie sobie, co się dzieje, jak to się stanie o 9. Pozbyć się złodziei radości. Ktoś kiedyś powiedział, i chyba to już też przytaczałem tutaj, że on nie narzeka, on po prostu komunikuje rzeczywistości, że ta nie spełnia jego oczekiwań. No i właśnie, to jest fajny punkt wyjścia do tego, co chcę jako trzecie zaproponować, żeby zastanowić się nad oczekiwaniami, jakie mamy w stosunku do swojego życia. Próbowałem sobie zrobić taką listę tego, co na moje życie się składa, takich istotnych elementów. I to były różne rzeczy, pomieszane, nie chciałem tego systematyzować. To było albo coś, co było związane z relacją z ludźmi, w ogóle z ludźmi, albo to było coś, co posiadam, albo to coś, co uważam, że wypracowałem. I starałem się koło tego postawić znak minus albo plus. Minus stawiałem wtedy, kiedy uważałem, że no, jest jak jest, ale to jeszcze nie spełnia moich oczekiwań i moich wymagań. A plusik stawiałem wtedy, kiedy stwierdziłem OK. I kiedy robiłem sobie to ćwiczenie, okazało się, że przy większości rzeczy postawiłem minus. Ale potem się tak zastanawiałem, ale czemu? Naprawdę chcę więcej? No faktycznie, bo to jest taka postawa, że jest dobrze, ale nigdy nie jest wystarczająco dobrze. Zawsze może być lepiej. Są psychologowie czy trenerzy personalni, którzy mówią, że najczęstszym powodem frustracji w życiu człowieka są zbyt wysokie wymagania w stosunku do siebie samego i rzeczywistości. I tak sobie myślę, że jeśli bym przemodlił tą moją listę, to w jaki sposób patrzę na to, co się składa na moje życie, to mogłoby się okazać, że jest lepiej niż sobie to wyobrażam. I niż sam myślę o tym, co mam. Może wtedy nie byłbym taki surowy w stosunku do siebie, nie byłbym taki surowy w stosunku do ludzi, którzy mnie otaczają, nie byłbym tak wymagający w stosunku do tego, co muszę w życiu mieć, posiadać, zrobić, a co za tym idzie, mniej bym się frustrował. Bo może tak być, że w wielu przypadkach nie osiągniemy więcej. Nie będzie lepiej, bo po prostu to jest niemożliwe. Ale życie w takiej iluzji, że powinno być lepiej, bardzo frustruje i okrada z radości. Więc jeśli będziemy Pana Boga prosić o radość, jeśli będziemy się pozbywać złodziei radości w naszym życiu, to musimy też uczciwie spojrzeć na całe nasze życie jako takie i stwierdzić i zastanowić się, czy aby nie chcemy za dużo. Czy aby to nasze pragnienie nie jest największym powodem utraty radości w naszym życiu. I czwarta rzecz to jest świętowanie. Byłem kiedyś na takim kursie i osoba, która go prowadziła, obcokrajowiec, powiedziała, że jego zdaniem my Polacy mamy problem ze świętowaniem. Myślę, serio? Generalnie jako słowiański naród to uchodzimy za tych, którzy bardzo dobrze potrafią świętować. Tak obficie. Ale mówi, nie o to chodzi. Nie potraficie świętować, nie potraficie się po prostu ucieszyć tym, co niesie dane wydarzenie. Ja myślę, no dobrze. Ale teraz, jeśli by to przyłożyć do tego, co robi dla nas Pan Bóg i do radości, to na przykład za momencik będziemy mieli okazję przystąpić do stołu Pańskiego. I to jest takie wydarzenie, które nawiązuje do bardzo konkretnych wydarzeń z przeszłości. Wieczerza to było świętowanie. Została stworzona troszeczkę na takiej podstawie wieczerzy paschalnej, która wiązała się z wyjściem Izraelitów z Egiptu. Wydarzeniem, które miało bardzo radosny charakter. Może w jakiś sposób moglibyśmy to przywiązać czy przyrównać do odzyskania niepodległości. No i teraz Święto Niepodległości z założenia powinno być czymś radosnym. Ludzie się powinni cieszyć, że zostali oswobodzeni. Izraelici powinni się cieszyć, że zostali wyswobodzeni z Egiptu. Chrześcijanie powinni się cieszyć, że zostali wyswobodzeni z grzechu. I teraz pytanie, które dotyczy troszeczkę takich chrześcijańskich konwenansów albo pewnych zwyczajów. Pytanie, czy jak przystępuję tutaj do ołtarza po ciało i krew Jezusa Chrystusa, to się cieszę? Czy bardziej jestem smutny z tego powodu? Może to jest wynik i konsekwencja tego, że komunię zawsze poprzedza, albo najczęściej poprzedza spowiedź. I to jest dla nas trudny moment. Ale kiedy słyszymy, że grzechy nasze są nam odpuszczone w imieniu Jezusa Chrystusa, bo Pan Bóg jest łaskawy, to to już jest moment, w którym trzeba albo można się cieszyć. Już nie trzeba być smutnym. Pan Bóg nie pokaże na nas palcem i mówi, ty wyznałeś grzechy i teraz się cieszysz? On czegoś takiego nie powie. On powie, teraz możesz się cieszyć, bo wyznałeś grzechy, więc przyjdź i skosztuj, że jestem dobry. Życzę nam tego, żeby to dzisiejsze przystąpienie do komunii było świętowaniem. Żeby było takim momentem, w którym Pan Bóg nam właśnie da radość. Życzę nam tego, żebyśmy potrafili określać, co nas z radości okrada. Życzę nam tego, żebyśmy potrafili bardziej łaskawie spojrzeć na swoje życie i to, czego od tego życia chcemy. Życzę nam tego, żebyśmy jak najczęściej potrafili Pana Boga prosić po prostu o radość. No i wreszcie, żebyśmy byli radośni i żeby przynajmniej fotograf to dostrzegał. Amen. Pomódlmy się. Dobry Boże, chcemy przyjść teraz przed Twój święty tron i chcemy, żebyś nas tam ogarnął i osłonił Twoją obecnością, żeby na chwilę to, co zajmuje nas w życiu, nie miało do nas dostępu, do naszych myśli, do naszego serca. A chcemy to zrobić dlatego, że chcemy odebrać od Ciebie radość. Chcemy Cię o nią poprosić. Chcemy się ucieszyć tym, że jesteśmy Twoimi dziećmi, że Jezus za nas umarł, że zmartwychwstał, że jesteśmy w drużynie zwycięzców. Chcemy się cieszyć tym, że okazujesz nam łaskę na tak wiele różnych sposobów. Chcemy zostawić na moment to nasze ale. Jest dobrze, ale też jest nie do końca dobrze. Proszę Cię, żebyś nas teraz skoncentrował na Jezusie Chrystusie i dał nam tę Jego pełną, zupełną, przepełniającą nas radość. Proszę Cię o to właśnie w imieniu naszego Pana i Zbawiciela i w mocy Ducha Świętego. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niech strzeże naszych serc, naszych myśli w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Amen.